Rozdział 17. Resztki. Moje rozterki serca. Mówi się w Berachot 54, że czterej powinni dziękować Bogu. Ten, kto wyszedł cało z podróży morskiej, ten, kto wrócił z podróży przez pustynię, chory, który wyzdrowiał i więzień uwolniony z więzienia. I to wszystko ja sam przeżyłem. I za to wszystko powinienem dziękować Bogu, co też czynię każdego dnia. I gdym się napatrzył na cudaczną kruchość naszego życia, tym bardziej dziękuję Bogu, żem zdrów i żem wyszedł ze słabości, po tym jak nas ze starym Szorem i Nussenem w czasie tumultu po śmierci protektora naszego biskupa pobili. Na przemoc nie mam ja żadnej odporności i boję się bólu. Uczyłem się na rabina, nie do walki. Gdy tylko wyzdrowiałem zupełnie, pominąwszy nieodwracalną stratę dwóch zębów, pomogłem teściom i mojej Lei zaopatrzyć karczmę w zapasy dobrej wódki, w smalec i kapustę, w miód i masło, w ciepłe ubrania. Sam zaś zainwestowałem w towar. Był to wosk i wraz z Moszem spod Hajec, Chaimem i Jeruchimem Lipmanowiczem, z którymi już od tygodni spotykałem się w tajemnicy przed Leą, postanowiłem ruszyć za Jakubem. Nie chciałbym nazywać tego ucieczką, choć tak się to może przedstawiać i tak nazwała to Lea, krzycząc, że zawsze wolałem Jakuba niż ją. Nie zrozumiała mnie i mego posłannictwa. Jednocześnie nastąpił bolesny rozłam w nas prawowiernych. Szorowie wydawali się zapominać o Jakubie lub też stracili wiarę w niego, a i nadzieję, że Jakub ich poprowadzi, więc wraz z Krysą ruszyli z misją do Salonik, do wyznawców Baruchi, którzy Jakuba przecież swego czasu okrutnie pognębili. Często śni mi się ten sam sen – a Reb Mordke zawsze mówił, żeby trzymać się tych snów, które się często powtarzają, są bowiem naszym łącznikiem z nieskończonością. Śni mi się, że błądzę po rozległym domu, w którym jest mnóstwo pokoi, drzwi, przejść. Nie wiem, czego szukam. Wszystko to jest stare i zmurszałe. Obicia na ścianach niegdyś kosztowne, teraz są wyblakłe i podarte. Podłogi spróchniałe. Ten sen mnie martwi, bo wolałbym śnić sny kabalistów o schowanych jeden w drugim pałacach i ich niekończących się korytarzach, które prowadzą do boskiego tronu, a w moim śnie są tylko zagrzybione labirynty bez wyjścia. Kiedy z zatroskaniem opowiedziałem o tym Jakubowi, ten się śmiał. Masz szczęście, mnie się śnią stajnie i kloaki. Jesienią dostałem od Lei list z żądaniem rozwodu. Ręką miejscowego rabina oskarżała mnie, iż stałem się odszczepieńcem i zdradziłem ją na wieki wieków. Płakałem, gdy przyszło mi napisać jej get, list rozwodowy, lecz prawdę mówiąc, poczułem ulgę. Niewiele trzymało nas razem, a moje krótkie wizyty w domu nie wystarczyły, żeby powstała między nami głębsza więź. Obiecałem zajmować się synem i wspomagać ją, zanim nie ułoży sobie życia, ale nie odpisała. Kiedy patrzę na swoje zapiski, widzę, żem rzadko wspominał w nich o mojej żonie, którą poślubiłem wiele lat temu, gdym powrócił z nauk u Beszta. Przeznaczono mi żonę po sąsiedzku, córkę krewnego mojego ojca. Pisałem o niej mało z tego powodu, że nigdy nie miał większego zainteresowania dla spraw związanych z kobietami, a małżeństwo swoje traktowałem zawsze jako obowiązek względem rodziny i plemienia. Dzieci mieć mieliśmy. Jedno z pięciorga, które Lea urodziła. Inne umierały zaraz po narodzinach. Ona twierdziła, iż to z mojego powodu, bo za rzadko bywałem w domu, a kiedy już byłem, to czym innym byłem zajęty. Ja ze swej strony uważam, że z obowiązków moich wywiązywałem się sumiennie. Bóg nam poskąpił potomstwa, dawał je jakby na przynętę i zaraz odbierał. Możliwe, że mogłem dać jej zdrowe, piękne dzieci, żeby nie umierały jak te dotąd. Mogłem nauczyć ją czytać, mogłem zbudować dom i prowadzić interes, aby nie musiała pracować jak służąca, ale taka jest prawda, która obciąża mnie nieustanną winą, żem, wziąwszy ją za żonę, zupełnie ją zaniedbał. Mosze Podhajecki, proszony o radę, a jest to człowiek wielce uczony i obeznany w sprawach magicznych, rzekł nam, że mamy za sobą inne bolesne sprawy z poprzednich żywotów, czego pamiętać nie możemy i że powinniśmy się rozstać, by więcej na ten świat bólu nie sprowadzać. Jest dwoje ludzi w moim życiu, których kocham głęboko i niezmiennie. Lea i Jakub. Na moje nieszczęście są to przeciwieństwa, które się wzajemnie znoszą, których pogodzić się w żaden sposób nie da, a ja muszę lawirować między nimi. Sam nie wiem, jak to się stało, że w największym nieszczęściu, bez żony i bez Jakuba, znalazłem się znowu u Beszta, w Międzybożu. Dotarłem tam jakby w malignie, szukając zapewne tego samego, co dostałem tam w młodości. Mądrości, by umieć znosić cierpienie. Czekałem 2 dni na rozmowę i przez ten czas nie wyjawiłem, kim jestem ani skąd się tam wziąłem. Gdybym powiedział, Beszt mógłby mnie nie przyjąć. Wszyscy wiedzieli, że ubolewa nad nami, że w żydostwie nie trzymamy się tak, jakby wszyscy chcieli. Inne już zwyczaje panowały w miasteczku, które prawie całe zamieszkiwali hasydzi. I wszędzie pełno było pielgrzymów w hałatach do kolan, przybrudzonych pończochach i sztrejmlach na głowie. Cały Międzybórz zdawał się położony daleko od Lwowa, od Krakowa, zajęty sobą jakby we śnie jakimś cudownym. Rozmowy na ulicach wszędzie takie same. O Bogu, o imionach. Wykładanie znaczenia najmniejszego gestu, najmniejszego zdarzenia. Nic oni tam nie wiedzieli o życiu w świecie, o wojnie, o królu. I choć to tak kiedyś było mi bliskie, teraz pogłębiało jeszcze moją rozpacz, bo oni byli jakby ślepi i głusi i zazdrościłem im tego, że mogą tak nieustannie pogrążać się w boskich sprawach. Taka była też i moja natura, lecz z drugiej strony stawali się bezbronni jak dzieci, gdy już zza horyzontu nadchodziła kolejna burza. Byli jak dmuchawce, piękne i lekkie. Widziałem tam jeszcze kilku naszych, którzy na skutek nagłych prześladowań po śmierci naszego protektora, arcybiskupa Dębowskiego, też tu dotarli i przyjmowano ich bez zbędnych pytań, choć wiadomo było, że Beszt uważa Jakuba za wielkiego szkodnika. Szczególnie ucieszyłem się z obecności tutaj Jehudy z Glinna, z którym to przed laty tak się w tym samym miejscu zaprzyjaźniłem i choć on nie był prawowierny, to pozostawał bliski memu sercu. Nauczano tu, że w każdym człowieku znajdzie się dobrą stronę, nawet w takim, który ci się zda największym nikczemnikiem. Tak i ja zacząłem rozumieć, że każdy ma swój interes, który chce zrobić i który jest dla niego dobry i żadna to wina. Nic w tym złego, że ludzie chcą dla siebie dobrze. I gdym tak myślał o tym, czego każdy chce, zacząłem rozumieć więcej. Lea chce dobrego męża i dzieci i podstawowej zasobności, żeby był dach nad głową i jedzenie pożywne. Elisha Shore i jego synowie chcą wejść wyżej, niż mogliby się wspiąć jako Żydzi. Dlatego idąc w górę pragną połączyć się z chrześcijańską socjetą, bo w żydostwie musieliby się pogodzić z tym, kim są i trwać przy tym, co mają. Krysa to niespełniony władca, chciałby rządzić. Świętej pamięci biskup chciał się pewnie przysłużyć królowi i kościołowi, liczył może na sławę. To samo pani Kossakowska, która dała nam pieniądze na podróż. Cóż ona? Chciała mieć zasługę, że pomaga biednym. Może jej też o sławę chodzi. A czego chce Jakub? I zaraz sobie odpowiedziałem. Jakub nie musi niczego chcieć. Jakub jest narzędziem wielkich sił. Ja to wiem. Jego zadaniem jest zniszczyć ten zły porządek. Beszt posunął się w latach, lecz z jego postaci biły jasność i siła. To też samo dotknięcie jego ręki wzbudziło we mnie wzruszenie, tak wielkie, że nie mogłem powstrzymać płaczu. Długo rozmawiał ze mną jak równy z równym i za to, że mnie wtedy nie odrzucił, będę mu wdzięczny do końca życia. Położył mi w końcu rękę na głowie i rzekł: zabraniam ci rozpaczać. Nic nie powiedział innego, jakby wiedział, że w dyskusjach wszelkich jestem biegły i argumentami szafować mogę w nieskończoność, wobec tego nie potrzeba mi nauki. Lecz kiedym opuszczał międzybórz, podbiegł do mnie młody hasyt i wcisnął mi w rękę zwitek papieru. Było tam napisane po hebrajsku: Im ata ma'amin she'ata yachol lekalkel, ta'amin she'ata yachol letaken. Jeśli myślisz, że jesteś zdolny niszczyć, pomyśl i o tym, że jesteś zdolny odbudować. To było od Beszta.